Słuchasz Radia Z.
18 maja, wtorek, a jeżeli wtorek i po 21 dokładnie 12 minut, to czas na zdrowie w Radiu Z. Proszę Państwa, do godziny 23 nasz radiowy gabinet bez kolejki, bez opłat i bez krępacji, jak zawsze powtarzam, jest dla Państwa otwarty. Nasz numer telefonu 321-321-321. Dzisiaj naszym ekspertem jest specjalista od chorób zakaźnych, ale uwaga, proszę Państwa, postaramy się nie poruszać tego tematu, co to podobno wszystkim już bokiem wychodzi. Zgadza się, Panie doktorze?
Myślę, bo rzeczywiście koronawirus jest wałkowany od ponad roku na wszystkie możliwe sposoby i mam wrażenie, że troszeczkę mamy już go dość. Chcemy, żeby ten temat się skończył razem z problemem w postaci pandemii.
Także to prawda, Państwu, ale...
Dobrze, panie redaktorze, może kleszcze na przykład, bo to jest temat sezonowy, a robi się ciepło, jest wilgotno, to jest typowa, idealna pogoda dla kleszczy, one to lubią.
No i temat taki nieprzyjemny. Pan doktor habilitowany Ernest Kuchar, proszę Państwa, przypominam, doktor, przepraszam, specjalista chorób zakaźnych, dzisiaj naszym gościem w Radiu Z. No rzeczywiście ten problem pojawia się coraz częściej, mówię o kleszczach, mówię o tegorocznym problemie, bo problem z nami jest już od bardzo dawna. I tu pierwsze pytanie do Pana, Panie doktorze. Ja mam takie wrażenie, a jestem rocznik 73, że kiedyś tyle się o tych kleszczach nie mówiło. To była cisza na temat tej boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu, czy było ich rzeczywiście mniej, jak pan sądzi?
Czy kleszczy było mniej, to trudno mi stwierdzić, ale na pewno chorób odkleszczowych było mniej, więc prawdopodobnie ma pan rację, dlatego że ludzie stanowią z punktu widzenia kleszczy takie, bądźmy szczerzy, świąteczne pożywienie, dlatego że normalnie głównymi żywicielami kleszczy są drobne gryzonie, ptaki, gady, a jeżeli chodzi o te postacie dorosłe, no to zwierzyna płowa. A człowiek ani do gryzoni się nie zalicza, ani do zwierzyny płowej, także jesteśmy takim przypadkowym żywicielem. A epidemiologia, czyli dane dotyczące liczby chorób kleszczowych, które dotyczą przecież tylko pewnego odsetka osób przez kleszcze pogryzione, świadczą o tym, że w ostatnich latach nam ten problem wyraźnie się zwiększa.
No chociażby... powiedzmy sobie od razu, to są wszystko bardzo trudne do wyleczenia choroby.
Znaczy i tak, i nie, dlatego że wszystko zależy od etapu. Jeżeli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, chorobę wirusową od razu powiem, to rzeczywiście tutaj leczenia w zasadzie nie ma. My możemy stworzyć pacjentowi warunki do wyzdrowienia i to jest wszystko, co zrobić możemy na tym etapie. Proszę zwrócić uwagę, że choroby wirusowe się generalnie trudno leczy, bo cała nasza farmakoterapia opiera się generalnie na wybiorczej toksyczności, czyli chcemy zatruć drobnoustrój, ale tak, żeby człowiek to przytrzymał. I w przypadku wirusów, które rozmnażają się wewnątrzkomórkowo, korzystając z naszych komórkowych mechanizmów, no to bardzo trudno jest uzyskać ten efekt.
Widzę, że przede mną trudne zadanie zagadać jeszcze większą gadułę niż ja sam. Panie doktorze, bardzo się cieszę i cała przyjemność po mojej stronie. Przypominam Państwu numer telefonu 321-321-321. Dzisiaj proszę Państwa o sezonie kleszczowym, który właśnie rozpoczynamy oraz wynikających z tego no niestety chorób i powikłań i wszelkich możliwych komplikacji. 321-321-321 do rozmowy z naszym gościem, doktorem habilitowanym, specjalistą od chorób zakaźnych Ernestem Kucharem. Wracamy już za chwilę, teraz siła muzyki, a wy dzwońcie.
Radio Z.
Dziś ze specjalistą chorób zakaźnych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym Ernestem Kucharem w roli głównej w Niezłym Pacjencie w Radio Z. Panie doktorze, my dzisiaj o tych kleszczach, no bo sezon nam się zaczyna. Muszę powiedzieć, że jest to wyjątkowo wredny przeciwnik. Wredny, bo taki maleńki. Czasem mniej niż 1 mm, do 15 maksymalnie. Tymczasem, no wydaje mi się, że jesteśmy zupełnie wobec niego bezsilni, dlatego że kąsa kiedy chce i tak naprawdę zaraża kiedy chce, czymś z czym trudno nam jest walczyć, co w dodatku bywa śmiertelne.
Racji tym trochę jest, rzeczywiście. I do tego dochodzi nasz taki instynktowny, powiem atawistyczny lęk, czy może wstręt, awersja do wszelkiego typu pasożytów. A kleszcze są pasożytami zewnętrznymi, prawda? Tak naprawdę ich celem jest jedynie napić się tej krwi. Tak z punktu widzenia kleszcza, to bądźmy szczerzy, powinniśmy mu dość współczuć, bo całe życie kleszcza sprowadza się do trzech posiłków i to bardzo monotonnych, bo kleszcze żywią się wyłącznie krwią i uwaga, często chorują w związku z tym na witaminozę, także dobrze się odżywiajmy, to również leży w interesie kleszczy.
Panie doktorze, choćby nie wiem, jak się pan starał, nie wzbudzi pan we mnie współczucia wobec kleszcza, bo po prostu jest wstrętny koniec, kropka.
Ja oczywiście żartuję, ale ma pan rację, że najczęściej nas gryzą te postacie niedorosłe, które są większe, mają te kilkanaście milimetrów. One wolą zwierzynę płową. Nas najczęściej gryzą nimfy, czyli te pośrednie postacie, które mają około milimetra. Jak dla mnie, osoby, która już powiedzmy ma ten wzrok zużyty, to milimetrowa czarna kropka jest praktycznie niezauważalna, zwłaszcza że kleszcz potrafi ugryźć gdzieś zazwyczaj w zgięciach, czyli pod pachą, gdzieś na plecach, między pośladkami.
No ale jako specjalista chorób zakaźnych zauważa pan go już potem w miejscu pracy dosyć wyraźnie, jak sądzę.
No i tak, to prawda, ale, to nie, ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest mój kleszcz, tylko kleszcz powiedzmy tej nieszczęsnej ofiary pogryzienia. Bywa też tak, że, i tak jest w większości przypadków, że samo ugryzienie przez kleszcza jest po prostu niezauważalne, bo kleszcz w swoim dobrze pojętym interesie w ślinie zawiera substancje znieczulające, bo nie chce, żeby go wykryć, natomiast drapać, usunąć, wręcz przeciwnie, on chce być taki niezauważalny. I powiem, że gdyby był zdrowy, to by nie było problemu. Tą ilość krwi, którą kleszcz pobiera, to nie ma dla człowieka znaczenia. Natomiast niestety, jeżeli kleszcz zarażony jest, czy to wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, czy boreliozą, no to to może być problem.
Wspaniale mnie pan tutaj uspokaja, panie doktorze, ale wiemy przecież doskonale, że bywają śmiertelne przypadki i jest to naprawdę ciężko wyleczalna choroba, mówię o boreliozie i kleszczowym zapaleniu mózgu, o którym dzisiaj będziemy wspólnie rozmawiali i do którego to tematu wrócimy już za chwilę z doktorem habilitowanym, specjalistą od chorób zakaźnych, Ernestem Kucharem. Przypomnę państwu nasz numer telefonu 321-321-321. Zanim pójdziecie do parku, zanim pójdziecie do lasu, zanim znajdziecie tę czarną mikrokropeczkę, o której mówił pan doktor, zadzwońcie może do nas i dowiedzcie się czegoś więcej. Czekamy na wasze telefony. Teraz Siła Muzyki, tu Niezły Pacjent, Radia Z.
Radio Z.
Specjalista chorób zakaźnych Ernest Kuchar, doktor habilitowany Ernest Kuchar, ekspert kliniki LuxMed, proszę państwa, dzisiaj z nami na antenie Radia Z. Niespodzianka, nie będziemy wcale dzisiaj rozmawiali o COVID-19. Mamy inną w tej chwili zarazę za pasem, chciałoby się powiedzieć, bo mamy maj i sezon na kleszcze, można powiedzieć, rozpoczęty. Strasznie namnaża się ta populacja tego kleszcza, panie doktorze. Z czego to wynika?
To prawda. Przede wszystkim, jak się wydaje, z ocieplenia klimatu. To jest ten czynnik podstawowy, bo kleszcz lubi, żeby było ciepło i wilgotno. A druga sprawa to, co myśmy zrobili z naturą, czyli mówiąc krótko, ekologia, zaburzona ekologia. Kleszcze nie miały nigdy wielu naturalnych wrogów. Mówiąc krótko, ptaki nie chcą ich zjadać. Widocznie są niesmaczne i w efekcie, jak zniszczyliśmy naturalne biotopy, no to kleszcze są akurat tymi zwycięzcami, można powiedzieć, selekcji naturalnej. Kleszczom jest dobrze.
No i gryzą nas dowoli, a potem to, o czym dzisiaj rozmawiamy, borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu. Tak się składa, panie doktorze, że mamy wybitnie uzdolnionych również w dziedzinie dziennikarstwa słuchaczy, którzy często kradną mi chleb. Proszę tylko posłuchać. 321-321-321.
Dzień dobry, panie doktorze. Czy mógłby pan krok po kroku powiedzieć, jakie są objawy boreliozy od pierwszych już później do takich bardzo rozwiniętych, zaawansowanych objawów? W jaki sposób leczy się tą boreliozę?
Bardzo wymagające pytanie, dlatego że odpowiedź taka szczegółowa zajęłaby pewnie całą audycję, jeszcze byśmy wszystkiego nie powiedzieli. Ja może zacznę od podstaw. Borelioza jest wieloukładową chorobą zapalną, głównie o mechanizmie immunologicznym, czyli tych krętków jest mało, a reakcja organizmu jest niejako nadmierna. A że jest wieloukładowa, to i objawy mogą być różne. Żeby jeszcze było trudniej, borelioza to nie jest w pewnym sensie jedna choroba, w każdym razie nie jeden czynnik etiologiczny, ponieważ genogatunków, czyli różnych podtypów tych krętków jest co najmniej 4 rodzaje, a każdy ma inny tropizm, czyli każdy, mówiąc krótko, wywołuje nieco inne objawy. Jak to sumujemy, to wychodzi na to, że objawów boreliozy może być bardzo dużo. Najczęstszym, tym pierwszym objawem to jest rumień wędrujący w miejscu mniej więcej okolicy, gdzie kleszcz ugryzł. To jest, co to takiego jest? To jest taki, zgodnie z nazwą, rumień, który się powiększa, powinien przyjąć średnicę co najmniej 5 cm przynajmniej osób dorosłych i co ważne, powinien pojawić się nie od razu, dlatego że od razu to pojawia się najczęściej reakcja nadwrażliwości czy utleniowa, tylko po co najmniej 3 dniach od ukąszenia, no maksymalnie do 30, niech będzie czasem nieco dłużej. Pierwsza rzecz. I to jest ta najłagodniejsza postać, miejscowa, zlokalizowana, którą można, i to mówię z całą odpowiedzialnością, wyleczyć zupełności, całkowicie. Antybiotykiem, przyjęciu antybiotyku, który pięknie te krętki zabije, ponieważ jest to choroba odzwierzęca, nie mamy co się obawiać antybiotykooporności, no bo kleszczy nikt antybiotykami nie leczy, podobnie jak gryzoni, w związku z czym borelie są na te antybiotyki, które stosujemy, wrażliwe, więc to powinno nas uspokoić.
Jak sam pan powiedział, lista objawów bardzo długa, a my tu jeszcze muzykę gramy, bo uprawiamy muzykoterapię wieczorem w audycji zdrowotnej, panie doktorze. Do kolejnych punktów przejdziemy już za chwilę. Ernest Kuchar, nasz specjalista od chorób zakaźnych, nasz numer 321-321-321. Prosimy dzwonić do pana doktora. Jest do waszej dyspozycji do 23:00. Jako się rzekło, siła muzyki. Wracamy za chwilę.
Radio Z.
Jest pacjent w Radio Z. Dzisiaj, proszę państwa, byliśmy najpierw w lesie albo w parku, gdziekolwiek, gdzie kleszcz grasuje, zostaliśmy ugryzieni. Pytanie do pana doktora Ernesta Kuchara, który jest specjalistą od chorób zakaźnych, ekspertem kliniki LuxMed, aby wytłumaczył nam tę listę niepokojących objawów, które mogą towarzyszyć ugryzieniu, które powinny nas skierować do lekarza, albo przynajmniej zaniepokoić. Mówiliśmy o rumieniu wędrującym. A co z gorączką, panie doktorze?
Gorączka może towarzyszyć rumieniowi wędrującemu, ale najczęściej nie towarzyszy, także nie skupiajmy się na gorączce, która z objawem bardzo niecharakterystycznym, bo proszę Państwa, muszę to powiedzieć, gorączkę to mamy i w grypie, i w COVID-zie, i w przeziębieniu, i może być gorączka polekowa i w wielu innych stanach, więc sama gorączka na boreliozę trudno, żeby wskazywała. Znacznie bardziej charakterystyczny, my nazywamy to w medycynie patognomoniczny, czyli jedyny w swoim rodzaju, jest właśnie objaw w postaci rumienia wędrującego, który występuje u 6 do 9 na każdych 10 chorych, czyli rzadko nie występuje, tak to nazwijmy. Innym objawem strony skóry, bo zacznijmy tak może systematycznie, jest tak nazwany ziarniak chłonny, czyli tak z łaciny mówiąc limfocytoma. To jest taki guzek sinawy, który występuje, może się pojawić zazwyczaj w pewnych określonych okolicach ciała, to znaczy w okolicach narządów płciowych, w okolicy sutków, ewentualnie na płatku ucha. To jest rzadkie, ale to się może trafi zwłaszcza u dzieci. I to te dwa objawy razem traktujemy jako boreliozę wczesną zlokalizowaną. Zdarza się również czasem, że występuje nie jeden, a mnogie rumienie. Nazywamy wówczas je rumieniami rozsianymi. One już nie będą takie duże, te minimum 5 cm, tego już tutaj się nie spodziewamy. One są różnej wielkości. Natomiast świadczą o tym, że doszło do rozsiewu krętków i te krętki ewoluują te liczne rumienie.
Jak szybko do gryzienia, panie doktorze, pojawia się ten rumień?
Proszę?
Jak szybko do gryzienia może pojawić się ten rumień?
Właśnie nie pojawia się od razu, znaczy mówimy o tym rumieniu wędrującym pojedynczym czy rozsianym, bo to trzeba trochę czasu. Najwcześniej po 3 dniach, a zazwyczaj do miesiąca, maksymalnie do 3 miesięcy od ekspozycji. To nie musi być ugryzienie, dlatego że często, nawet powiem więcej, w większości przypadków pacjent, osoba zakażona nie pamięta, że kleszcz ją ugryzł, ale była w okolicznościach, które to umożliwiały. Na przykład chodziła po lesie, wyjechała z domu. Bo bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś pracuje zdalnie, z domu nie wychodzi, no to szansa, że kleszcz go ugryzie, jest bliska zeru, no bo niby gdzie to ma nastąpić.
Czy rumień potrafi sam ustąpić, panie doktorze?
Tak, on ustępuje sam. To jest właśnie ten typ, bo on się poszerza, w końcu znika. Ale to nie znaczy, że to jest koniec.
No właśnie, znika słowo kluczowe, że nie wyrywać, to wiemy wszyscy. Podobno wykręcać, ale jak umiejętnie wykręcić kleszcza, proszę państwa, o tym będziemy rozmawiali już za chwilę. Doktor Ernest Kuchar, specjalista od chorób zakaźnych i od kleszczy, dziś z nami do 23:00. 321-321-321, numer do waszej dyspozycji.
Radio Z.
Za oknem maj, może jeszcze nie taki stuprocentowo pogodowy, ale proszę Państwa, maj. Maj to sezon kleszczowy. Nic dziwnego, że rozmawiamy dzisiaj na ten temat w Radiu Z w audycji Niezły Pacjent ze specjalistą od chorób zakaźnych. Panie doktorze, teraz kolejny temat rzeka otwieramy. Jedni mówią, że polać alkoholem, drudzy nawet smarują lakierem do paznokci, trzeci, że masłem trzeba posmarować, czwarci, że wykręcać, ale odwrotnie niż w kierunku zegara i do tego specjalistyczne pęsety potrzebne. Jak usunąć skutecznie kleszcza?
Taką powszechnie rekomendowaną metodą jest po prostu przyzwoita, dobrej jakości, możliwie cienka pinceta, którą łapiemy kleszcza jak najbliżej skóry. Proszę Państwa, gdyby kleszcz miał gwint, to można by go było wykręcać, ale powiększenie jego narządu gębowego wskazuje, że bardziej przypomina kotwiczkę, czyli po prostu on tam wciska ten swój ryjek, który ma takie ząbki nastawione odwrotnie do kierunków kręcania, czyli mówiąc, on się zahacza u nas. I proszę Państwa, dlaczego wykręcać? Dlaczego wykręcać? No pewnie to może i nie zaszkodzi, ale ryzykujemy, że nam się ten kleszcz rozkawałkuje. No kleszczowi to już trudno, ale będzie mieć problem z usunięciem całości. Także podstawowa technika to jest kleszcza złapać, takim precyzyjnym narzędziem, może blisko skóry, i jedno z tajnym ruchem pociągać do góry, wyrwie się. Jeżeli zostanie tam jakaś minimalna część, to nic się nie stanie. Jeżeli większa, no to można po prostu taką igłą do zastrzyku w sposób sterylny usunąć. Pamiętajmy, że jest to rodzaj drobnego zabiegu chirurgicznego, więc jedną z ważniejszych rzeczy jest to, aby wykonywać to w warunkach jałowych, sterylnych, nie jakimś, powiedzmy, czymś, jakimś brudnym przedmiotem. Są też takie specjalistyczne sprzęty, które też są bardzo porządne, czy podcieniowe, że się po prostu tworząc podcienie odciąga tego kleszcza. Są takie, przypomina to trochę malutką łyżkę do kół, do zmiany kół, takie do podważania, to też jest dobre. Natomiast absolutnie stosować sposobów typu, które mogą kleszcza podrażnić, dlatego że te borelie są w jego przewodzie pokarmowym. No jak Państwo by się czuli, mając, że tak powiem, głowę wsadzoną w czyjąś skórę i ktoś Państwa polewa spirytusem czy smaruje lakierem, no to wtedy taki kleszcz wymiotuje i wtedy dochodzi do zakażenia. Czyli absolutnie nie drażnić kleszcza.
Czyli ten alkohol i to masło to Państwo sobie zostawią już na pozabiegu. Właśnie wie Pan co, no zniszczył Pan wielki mit z tym wykręceniem, a więc jak już Państwo słyszeli, wyrywać jednym pewnym ruchem, masło, alkohol zostawić na później. 321-321-321, dzisiaj o kleszczach w Radiu Z. Niezły pacjent z doktorem habilitowanym Ernestem Kucharem.
Radio Z.
W naszym radiowym gabinecie Niezły pacjent w Radiu Z. Dzisiaj specjalista od chorób zakaźnych, ekspert kliniki LuxMed, specjalista Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Ernest Kuchar. Proszę Państwa, za chwilę wakacje, za chwilę wszyscy pójdziemy do lasu i zaczniemy znowu się bać kleszcza. Dzisiaj obalamy mity razem z panem doktorem. Panie doktorze, ileż to ja razy słyszałem, nie zakładać jaskrawej kurtki do lasu, bo on od razu to widzi i zeskoczy, i nie chodzić pod liściastym drzewem, bo on tam tylko czyha po to, żeby na nas napaść z góry. Ile w tym prawdy, panie doktorze?
To prawda, to tu jest zawarta w bardzo niewielkim odsetku, bo od razu powiem, co pewnie Państwa zaskoczy, że kleszcze są zupełnie ślepe, a zatem kompletnie nie mogą zwracać uwagi na kolor stroju. Natomiast zalecane jest mimo to jasne ubranie, bo tu chodzi o nas. My w przeciwieństwie do kleszczy widzimy i łatwiej zauważyć czarnego kleszcza na białym tle niż na takim ciemnym czy pstrokatym. Czyli mówiąc krótko, kleszcz nie widzi, więc dla niego to nie ma znaczenia, i również nie skacze, to też warto pamiętać. Kleszcz zazwyczaj przyczepiony jest pod liściem, pod źdźbłem trawy i po prostu biernie czeka. Jeżeli wyczuje nasz pot, stężenie dwutlenku węgla, no bo to człowiek takie rzeczy produkuje, i koło tego kleszcza przejdziemy, to zwyczajnie on się zaczepi o naszą skórę bądź odzież i później będzie wędrował, szukając miejsca wilgotnego i ciepłego, czyli gdzieś w okolice karku, pod pachą, gdzieś między pośladkami. Tam będzie szukał miejsca, gdzie skóra jest cienka, gdzie mu będzie ciepło i przytulnie, i tam będzie mógł spokojnie spożyć trochę tej krwi.
Niebywało jest to, że w obrębie jednej rodziny potrafi wybierać sobie jej członków, panie doktorze. Proszę posłuchać tego telefonu. 321-321-321.
Od czego to zależy, że na przykład z jednego domu jeden potrafi mieć kilka kleszczy naraz, a drugi w ogóle nie ma ani jednego kleszcza?
Czy to możliwe?
To jest możliwe, skoro pan słuchacz nam tak opowiada. Pewnie to się zdarzyło, ale proszę zwrócić uwagę, że to czy to dwóch osób. A przy tak mało licznej próbie, jak my to nazywamy, to przypadek odgrywa ogromną rolę. Poza tym nic nie mówimy o zachowaniu tych osób, czy one dokładnie w tym samym miejscu chodzą. A może jedna się myje, a druga nie. A może jedna używa dezodorantu. Tych czynników zmiennych, które mogą mieć wpływ na kleszcze, jest wiele. Może jedna się bardziej po prostu poci. Przecież to nie są bliźniaki jednojajowe, to są, jak to się mówi, tylko to są bracia, którzy mogą się takimi cechami różnić. Więc o tym proszę pamiętać.
Proszę Państwa, wychodzi na to, że do lasu po pełnej toalecie i w pełnej higienie zapraszamy. Dzisiaj rozmawiamy o kleszczach z panem doktorem, specjalistą od chorób zakaźnych. Za chwilę temat, no, który porusza w ostatnich miesiącach wszystkich. To hasło brzmi szczepionka. Czy można zaszczepić się na choroby pokleszczowe? O tym już za chwilę. Teraz Siła Muzyki w Radio Z. Nasz numer 321-321-321.
Radio Z.
4:00 na zegarze, 22:22. Dzisiaj przyjemnie przyjemnie, bardzo rozmawiamy sobie o kleszczach. Bardzo się cieszę, że pan dr Ernest Kuchar, specjalista od chorób zakaźnych, ekspert LuxMedu, nie straszy nas dzisiaj tymi kleszczami. Podobno można wyrwać, dusić nie należy i da się wyleczyć. Panie doktorze, no, ruch antyszczepionkowców, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, atakuje również środowisko chorób zakaźnych w kontekście boreliozy, na którą przecież można się zaszczepić. Ma pan teraz dobre 2 minuty, aby przekonać nas, że warto.
Może powiem tak, panie doktorze, nie przeciwko boreliozie, tylko przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, aczkolwiek tutaj trzeba się odwołać do ogromnego postępu technologicznego, który obecnie obserwujemy przy okazji nowego koronawirusa i być może wkrótce pojawią się również szczepionki przeciwko boreliozie. Na dzień dzisiejszy mamy 2 sprawdzone, bo dostępne od jakichś 30 lat i stosowane powszechnie w niektórych krajach, na przykład w Austrii. Tam są powszechne szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, ponieważ właśnie ze 30 lat temu, czyli w latach 80. pojawił się problem, mieli ponad 1000 zachorowań w tym w sumie niedużym kraju na kleszczowe zapalenie mózgu, a sama nazwa już brzmi poważnie, rzeczywiście jest to poważna choroba, i wprowadzili powszechne szczepienia. Ta szczepionka do dzisiaj jest wytwarzana i dostępna, a jest to bardzo sprawdzona, no skoro 30 lat jest stosowana powszechnie, to doświadczenie z jej użyciem jest rzeczywiście wystarczająco duże. Na boreliozę szczepionkę czekamy.
No właśnie, a jak się leczy borelioza, panie doktorze?
Borelioza leczy się antybiotykiem, bo jest to zakażenie bakteryjne. Przy czym jak się leczy, to zależy od tego, u kogo i potrzebujemy precyzyjnego rozpoznania klinicznego, bo inaczej będziemy leczyć, powiedzmy, zakażenie skóry miejscowe w postaci rumienia wędrującego, a inaczej będziemy leczyć, powiedzmy, boreliozę stawową, bądź tego, czego się wszyscy najbardziej obawiamy, czyli neuroboreliozę, powiedzmy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy zapalenie mózgu.
Słyszałem o wielu latach, o konieczności przyjmowania antybiotyków przez wiele lat. Co pan na to, panie doktorze?
No to niestety nie zgadza się z współczesną wiedzą medyczną. Ja rozumiem, że jest takie oczekiwanie ze strony pacjentów. Pacjenci lubią być leczeni, z kolei lekarze odwrotnie lubią leczyć, jeszcze lubią mieć przekonanie, że pomagają. To, proszę Państwa, taka nasza słabość. Po prostu chcemy sobie przypisywać zasługi. Natomiast prawda wynikająca z badań klinicznych jest znacznie bardziej brutalna. Antybiotyk, jako już o czym mówiłem, substancja toksyczna albo działa na boreliozę, albo nie działa. Jeżeli działa, no to te borelie, powiedzmy, po 2-3 tygodniach są zabite i kontynuowanie terapii nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia, bo one nie będą bardziej zabite, będą 2 razy zabite, potrójnie zabite, no to jest przecież absurdalne. I równie absurdalna jest druga sytuacja. Jeżeli akurat, powiedzmy, podamy zły antybiotyk, który nie wnika albo nie działa, no to jakiż jest sens jego wielomiesięczne stosowanie? Jeżeli nie pomaga, to i nie pomoże. No więc też przez chwilę pomyślmy logicznie. Ja rozumiem, że trudno logikę, jeśli ktoś jest chory, podchodzi do sprawy emocjonalnie, ale naszym obowiązkiem jako lekarzy, a przypomnę, że medycyna jest jednak nauką, czyli opiera się na pewnych eksperymentach, które mają być powtarzalne, naszym obowiązkiem jest postępować racjonalnie.
Dziękuję za tę racjonalną odpowiedź, panie doktorze. Czy borelioza może być bezobjawowa? To kolejny wątek, który poruszymy już za chwilę w naszej audycji. Niezły pacjent w Radio Z. Dzisiaj, proszę państwa, o kleszczach do 23:00, już niedługo. Nasz numer 321-321-321.
Radio Z.
Z naszym dzisiejszym specjalistą od chorób zakaźnych z Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym Ernestem Kucharem. Czuję się trochę jak kultowi pogromcy mitów. Ileż to już obaliliśmy tych mitów dzisiaj, panie doktorze, a propos kleszczy. No niekoniecznie ubranie nie jaskrawe, bo kleszcz nie widzi, niekoniecznie wykręcać, bo to nie gwint, masłem nie smarować, bo jeszcze żygnie, podobnie z alkoholem. No i jeszcze jedno pytanie na tak zwanej tapecie. Zresztą zadaje nasz słuchacz, czy borelioza może być bezobjawowa?
Dobry wieczór, panie doktorze. Mam pytanie. Jeżeli zostałem ukąszony przez kleszcza i zakażony, to czy mogę przejść boreliozę bezobjawowo?
Jak najbardziej tak. Większość zakażeń można przejść bezobjawowo. Przecież Państwo słyszeliście, że znaczny odsetek z nas chociażby przechodzi bezobjawowo zakażenie nowym koronawirusem. Bezobjawowo można być zarażonym nawet HIV-em. W związku z czym jak najbardziej borelioza może być bezobjawowa. Najlepszym dowodem jest to, że na terenach, gdzie kleszczy jest dużo, na przykład w Białostoczyźnie, czytałem pracę, że na terenie Białostockiego Parku Narodowego wzięlibyśmy tak z ulicy ludzi, którzy są zdrowi, którzy nigdy nie mieli objawów, co drugi będzie miał dodatni wynik w kierunku boreliozy. Czy to znaczy, że oni mają boreliozę? Nie, to znaczy, że oni kiedyś mieli kontakt i sami ją zwalczyli, bo proszę Państwa, antybiotyki też nie były zawsze dostępne. Od lat może 60., 70. są powszechnie stosowane. Czyli co to oznacza? Borelioza była już wcześniej. Czyli nasi przodkowie nie mieli wyjścia. Musieli sami wyzdrowieć i tak do dzisiaj się zdarza. Mniej więcej połowa, może więcej pacjentów, osób ugruzionych przez kleszcza, zarażonych, sami sobie, że tak powiem, z tym zakażeniem radzą. Ktoś ma zdrowy układ odpornościowy, a tych drobnoustrojów było mało, to sobie poradzi.
Dodatni wynik i późniejszą terapię poprzedza oczywiście diagnoza. Tutaj też pojawiają się znaki zapytania. 321, 321, 321. Proszę posłuchać.
Przeszedłem leczenie boreliozy i pan doktor, który prowadził leczenie po zastosowaniu 35-dniowej kuracji antybiotykowej, zlecił mi test ELISA i no, ten test już niestety nie wykazał boreliozy. Czy w takim razie mogę czuć się całkowicie wyleczony?
No tak. Oczywiście nie znam szczegółów, bo to, jak to zazwyczaj się mówi, diabeł w tych szczegółach, ale fakt, że wynik jest ujemny, w ogóle budzi wątpliwość, czy pan miał w ogóle tą boreliozę, dlatego że te wyniki serologiczne możemy porównać trochę do takiej blizny. Jeżeli ktoś miał kontakt, to będzie miał wynik dodatni przez całe lata.
Koniec kropka, jeżeli chodzi o ten temat. A przed nami jeszcze kilka, panie doktorze. Czasu nam niewiele zostało. W naszym radiowym gabinecie sporo kolejka wciąż. Numer 321, 321, 321. Dzisiaj rozmawiamy o kleszczach, proszę państwa, oraz następstwach ugryzienia. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to już naprawdę jest ostatni moment. Pan doktor Ernest Kuchar, do waszej dyspozycji, specjalista od chorób zakaźnych.
Radio Z.
No któż ma zwalczać mity jak nie specjalista? W dodatku z Uniwersytetu Warszawskiego, w dodatku ekspert, przepraszam bardzo, tutaj musi pan mnie poratować, ekspert, który to kliniki pan... Lux Medu, dokładnie tak. Specjalista od chorób zakaźnych, doktor habilitowany Ernest Kuchar. Panie doktorze, mit kolejny. Kleszcze nie występują na drzewach iglastych. Mamy się bać tylko tych liściastych. Czy to prawda?
Rzeczywiście. Kleszcze wybierają sobie lasy liściaste bądź mieszane i najczęściej występują na pograniczu biotopów. A szczególnie dużo jest ich przy ścieżkach, dlatego że nie chodzi to oczywiście tylko o ludzi, ale zwierzęta również poruszają się ścieżkami. Tam kleszcze mają po prostu największe szanse, żeby jakiegoś żywiciela złapać, tak? Bo kleszcz przecież musi też coś jeść. I także grupą, która jest narażona w dużej mierze, czyli znacznie bardziej niż przeciętna na pogryzienie przez kleszcze, to są na przykład grzybiarze, którzy spędzają przecież godziny właśnie w takich terenach, szukając grzybów, albo na przykład osoby, które uprawiają biegi przełajowe, no bo wiadomo, że też te treningi trwają wiele godzin w plenerze.
Gdzie kleszcza będzie więcej? Na drzewie, na gałęzi drzewa liściastego czy w trawie?
Trudno stwierdzić. Generalnie to, gdzie kleszcze występują, zależy też od jego postaci rozwojowych. Te drobne kleszcze szukają małych gryzoni, no i są w stanie wejść na niskie powiedzmy rośliny, więc te najmłodsze formy rozwojowe, czyli larwy kleszczy będą w trawie, na krzakach będą głównie dominować nimfy, czyli ta postać rozwojowa, która jest pośrednia, która atakuje ludzi między innymi, najczęściej ludzi. No i wreszcie te dojrzałe postacie są w stanie wspiąć się na drzewa do 1,5 metra, bo one szukają żywiciela w postaci zwierzyny płowej, jelenie, daniele, sarny, no więc to wszystko jest jakieś powiedzmy uzasadnione, tak? Tam kleszcze się umiejscowiają, gdzie mają największą szansę ten swój posiłek zdobyć.
Mówił pan, że kleszcze nie skaczą. Jak one przechodzą na naszą skórę?
Już mówię. One mają takie, nazwijmy to, odnóża zakończone haczykami i po prostu te odnóża wystawiają. W momencie, kiedy czują, że zbliża się coś, co produkuje dwutlenek węgla i się poci, czyli potencjalny żywiciel, no to się nastawiają i czekają. I czekają biernie. Mówiąc krótko, one niejako łowią swoich żywicieli w ten sposób, że on się zwyczajnie zaczepia o naszą odzież bądź skórę. Na początku to jest wszystko jedno, dlatego że jak już znajdzie się na naszej odzieży, czy też na skórze, to wędruje, szukając miejsca, gdzie może się wgryźć. Pożywić się, a przy okazji nas czasem zarazi. To też to, co mówię, z ważną uwagą, dlatego że po przyjściu z lasu warto tą odzież przejrzeć, bo tam mogą być kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się zagnieździć, że tak powiem.
Czyli u szczytu romantyzmu nie boso po trawie, tylko w kaloszach.
Tak jest, a najlepiej jeszcze w kapturze i w długich rękawach.
To mało romantyczne, ale bardzo spektakularne, panie doktorze. Dzisiaj o kleszczach z doktorem Ernestem Kucharem do 23 w Radiu Z w audycji Niezły Pacjent.
Radio Z.
22.51 razem z naszym specjalistą od chorób zakaźnych, doktorem habilitowanym Ernestem Kucharem, rozłożyliśmy dzisiaj, proszę państwa, bezpiecznie kleszcza na części pierwsze. Panie doktorze, jeszcze takie ostatnie pytanie. Ja to naprawdę widziałem na własne oczy. Zdarzają się grzybiarze, którzy potrafią sobie na szyję założyć antykleszczową obrożę dla psa. Czy to działa? Czy to ma sens?
Jeżeli zawiera właściwy repelent, czyli taki środek odstraszający kleszcze, no to działa, bo tak naprawdę, czy to jest obroża psia, no to ważne, żeby repelent był właściwy, ma działać na kleszcze. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wymagania dotyczące środków dla ludzi są wyższe niż dla zwierząt. Tu chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o toksyczność, w związku z czym założenie obroży, no pomijając kwestie estetyczne, i tak to można się zdziwić, takiego, widząc takiego powiedzmy grzybiarza w lesie, można mieć wątpliwości do tego, powiedzmy, stanu umysłu, nazwijmy to delikatnie, no to namawiam, repelentów nie brakuje. Przecież w sklepach, w internecie możemy kupić tych repelentów bardzo dużo. Ważne, żeby zawierały właściwą substancję czynną, czyli powiedzmy ikarydynę albo DIT. Także jest tego naprawdę pod dostatkiem.
Zupełnie ostatnie pytanie w dzisiejszej audycji, panie doktorze. Czy pan się boi kleszczy?
Nie, dlatego że pamiętam, że ja idę z jednej pracy do drugiej, to kiedy kleszcz ma mnie zaatakować? To jest dla mnie zagrożenie czysto teoretyczne. Znacznie bardziej boję się chorób drogą kropelkową, bo te dotknąć mogą każdego.
Doktorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu chciałem przypomnieć, że ta niezwykła audycja do odsłuchania na player.radioz.pl w zakładce podcasty. Doktor Ernest Kuchar, doktor habilitowany Ernest Kuchar, proszę państwa, do waszej dyspozycji już w wersji offline. Przepraszam, online w zasadzie, bo my offline już powoli w Radiu Z. My to też mam nadzieję do rychłego spotkania w zdrowych okolicznościach zdecydowanie. Specjalista od chorób zakaźnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert. Musimy pan pomóc.
Proszę państwa, było również bardzo przyjemnie. Dodam, że lekarze chorób zakaźnych zajmują się też profilaktyką, czyli można być zdrowym i przyjść na przykład w sprawie porady przed wyjazdem za granicę, na przykład do tropiku, bądź też w sprawie szczepień.
No właśnie. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Udało nam się nawzajem przegadać, a więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te kwestie, mamy absolutny remis. Jeżeli chodzi o kwestie kleszczy, jak państwo słyszeli, wygrywamy z nimi na każdym froncie. 22.54 to był Niezwykły Pacjent w Radio Z. Michał Figurski i doktor Ernest Kuchar. Dziękujemy państwu serdecznie. Życzymy zdrowej i spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień, we wtorek o 21.00.
Dobranoc.
Słuchasz Radia Z.